Serce dla misji.
Szczęść Boże, nazywam się Andrzej Fałat, jestem misjonarzem werbistą, księdzem pracującym w Papui Nowej Gwinei od 2011 roku. Teraz obecnie w Polsce na takiej zdrowotnej przerwie po wypadku drogowym.
Czym się ojciec tam zajmuje w tej Papui Nowej Gwinei? Czy to jest takie duszpasterstwo, głoszenie Ewangelii, katecheza, odprawianie mszy świętych, czy to jest coś jeszcze?
Wszystko, co pani wymieniła, znajduje się w tej mojej pracy, ale można powiedzieć jeszcze też szerzej z tym, że jako od 2 lat pracuję samodzielnie w takiej regionie górskim, buszowym. Mam pod opieką 2 parafie. Każda z nich ma 6-7 wiosek, gdzie się dochodzi, takich filibocznych czy stacji. Także takie parafie piesze. Od wioski do wioski maszeruję od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od odległości, żeby właśnie odwiedzić ludzi z sakramentami, ze spowiedzią, mszą. Jeśli katecheci miejscowi przygotowali kogoś do sakramentów, to wtedy też udzielam. Też formacja świeckich i katechetów i szafarzy Komunii Świętej i Rady Parafialnej.
No to jak ojciec idzie te 10, 15, 20 kilometrów do tej wioski, do tej stacji, to jakie myśli towarzyszą ojcu?
No zazwyczaj modlę się różaniec, tam często ktoś mi towarzyszy, pomaga nieść jeden czy ten cięższy plecak, bo to wszystko do mszy świętej się niesie. No tak sobie myślę, niekiedy przychodzimy, jest tak, że są ludzie, a niekiedy mało kto jest, bo gdzieś tam poszli do miasta, to dzień, dwa drogi, albo coś się tam wydarzyło, jakieś wydarzenie ważne, odszkodowanie, czy ślub, czy jakaś tam ważna rzecz, no to wtedy niekiedy ludzi nie ma. I tak no, różne myśli gdzieś tam chodzą po głowie, że to czasami człowiek się wysila, tutaj mało widać owoców, a niekiedy no, jest jakaś tam taka radość, że ludzie gdzieś tam czekają, przygotowani na księdza, cieszą się z tej wizyty.
Czego ojciec musiał się nauczyć przez pierwsze lata pobytów na Papui Nowej Gwinei?
Przez pierwsze lata uczyłem się języków angielskiego, Pidgin English, ale też kultury. To było często zaskakujące i do dnia dzisiejszego dużo właśnie logika, myślenie, zachowania, tradycje, kultura jest no, zupełnie inna niż nasza to europejska logika i myślenie.
Co najbardziej ojca zaskoczyło?
Takie to myślenie i działanie szczepowe, odpowiedzialność szczepowa. Jeśli ktoś coś zrobi złego zwłaszcza, to wtedy cierpi cały szczep i ponosi odpowiedzialność za danego człowieka. Musi tam spłacać odszkodowanie w pieniądzach, świniach. Ale jeszcze bardziej mnie zaskoczyło oskarżanie ludzi i wiara w czary. Jeśli ktoś zachoruje, umrze, to nierzadko się tak zdarzyło, że kobieta, mężczyzna, czy nawet dziecko, nastolatek czy nastolatka zostali oskarżeni o to, że to oni spowodowali chorobę czy śmierć przez jakieś tam czary, tak zwane sanguma. I taką ofiarą też padł mój taki bardzo dobry współpracownik z parafii Tobias Nanme, chairman, czyli ten przewodniczący Rady Parafialnej. I z jego szczepu tam młody chłopak czy mężczyzna, 25 lat, zachorował nagle. No tam było podejrzenie o gruźlicę mózgu, czy zapalenie opon mózgowych, czy jedno i drugie. Po paru dniach, jeszcze go tam namaszczałem u nas w wiosce w Ambulua, został przetransportowany małym samolotem do szpitala w Monthagen, prowincjalnego. No ale na drugi czy trzeci dzień zmarł. I teraz ludzie z jego szczepu gdzieś tam z innych miejscowości, bo przychodzili na ten czas żałoby, no i już go nastraszyli, że tam, żeby sobie też trumnę szykował. Dobrze, że uciekł, bo mogliby go nawet i zabić, ale tam jego rodziców starszych pobili, wycięli ogród, spalili jego dom, także to mnie zaszokowało i bardzo zazłościło. Mają popularność takie grupy różne, charyzmatyczne albo ala charyzmatyczne, gdzieś tam zielonoświątkowych i innych, czy gdzieś tam pastorzy, że podają się, że to mają dar uzdrawiania i tak dalej i tam głoszą, no to gdzieś tam ludzie się garną różni do nich i chcą zostać szybko uzdrowieni, nie? I czasami tam nawet osoby chore na AIDS, słyszałem, że kazali im odstawić te leki, bo zostaną uzdrowieni i potem tam sytuacja ich zdrowotna się jeszcze dużo bardziej pogorszyła.
Ta odpowiedzialność szczepowa, o której ojciec mówi, może z drugiej strony być też taką możliwością poczucia się we wspólnocie. Czy ojciec tam obserwuje, że ci ludzie czują się za siebie odpowiedzialni?
Tak, właśnie z jednej strony jest to taka ochrona, bo jeśli ktoś ma kłopoty czy jakiś problem, to wtedy cały szczep bierze w tym udział. Jeśli mężczyzna się żeni, to cały szczep składa się na tak zwany bride price, czyli opłatę za tą jego żonę, która jest z innego szczepu i wejdzie do tego szczepu. To wtedy składają się pieniądze i świnie i inne rzeczy. Ale jeśli też ktoś ma problemy jakieś, no to szczep go chroni, broni. Czy wejdzie z kimś w konflikt, takie wsparcie materialne i psychologiczne. I to poczucie wspólnoty jest tam bardzo mocne. Ludzie są związani ze sobą. Klan jest taka duża rodzina poszerzona.
Co ojcu się tam najbardziej podoba?
Podobają mi się ludzie, ich taka emocjonalność, szczerość, spontaniczność. Bardzo lubię góry, natura, burz, dużo właśnie takich gór, rzek, pięknych ptaków, roślinności. No i takie wymagające warunki życia, przemieszczania się. To mnie tak fascynuje i lubię wyzwania, także dobrze się czuję tam.
A najtrudniejsze doświadczenie pobytu?
Najtrudniejsze doświadczenia to właśnie takie oskarżenie o czary ludzi, landslidy, czyli lawiny błotne takie w czasie deszczowym, które utrudniają przemieszczanie się, bo często drogi się tam zawalają, zasypane są mosty gdzieś tam, rzeki wezbrane górskie zmywają. No i też te walki szczepowe, przemoc, blokady dróg, które czasami mają tam miejsce. No niekiedy powoduje, że tak człowiek gdzieś tam jedzie w stresie, że nie wiadomo, co się tu może wydarzyć. Nigdy nie wiadomo, to jest kraj niespodzianek. Czasami bardzo dobre rzeczy zaskakują, a niekiedy takie właśnie niespodziewane jakieś blokady dróg z wymuszaniem pieniędzy, czy tam jakieś takie zamieszki mogą na człowieka trochę wprowadzić ku też większej wierze i zaufaniu Bogu.
A z tych zaskoczeń pozytywnych to co ojciec pamięta?
Zaskoczeń pozytywnych to takie bardzo szczere, radosne przywitania w wioskach ze śpiewem, z tańcem w Chimbu, gdzie na początku pracowałem, to jako gest przywitania, to tam czy kobieci, czy mężczyźni kłaniając się tak obejmowali mnie za łydkę jako taki znak podkreślenia, że tu przyszedłem przez te góry czy burz do nich. Tam taki tam zwyczaj, że tam kobiety też płakały, ale też dużo takich niektórych przyjaciół, którzy towarzyszyli mi w drodze, niosąc tam plecak, troszcząc się o mnie. Po wypadku w szpitalu 6-7 tygodni musiałem leżeć z nogą na wyciągu, to mój ten chairman Tobias Nanme, któremu wcześniej ja też jakoś tam finansowo i psychologicznie pomagałem, to później on się troszczył cały ten czas o mnie. So, tok pidgin mi pela save tok tok olga tadai one time man mary emino hartuma sapos si pela by kamlong papa nyugina stap one time mi pela six pela muno one yen put him yao na harim tok you pela by kisim save na kisim tok na you pela by inaplong tok tok. To powiedziałem, że na co dzień rozmawiamy w tym języku pidgin english z ludźmi. Nie jest on tak trudny, jak może brzmi obecnie. Gdybyście przyjechali do nas, pobyli pół roku, rok, posłuchali, jak ludzie mówią, starali się nauczyć, to moglibyście się już po roku komunikować, myślę.